Witam Państwa, Lech Pilarski. Premier zapowiada cięcia etatów w ministerstwach, ograniczenie rządowej biurokracji, likwidację premii oraz niepodnoszenie płac. Przypominając przy okazji, że praca w rządzie to służba. Porozmawiamy także o napięciach w stosunkach z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ponadto o przygotowaniach do wyborów samorządowych w regionie, a także o rozwoju gospodarczym Podlasia. Mimo bowiem wpompowania kilku miliardów euro w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, choćby, nadal cztery regiony tej części kraju, także i Podlasie, są w 20 najbiedniejszych w Unii Europejskiej regionów. Czy to przemawia za utrzymaniem tego programu, czy należy się spodziewać, że Unia zrezygnuje z tego i będzie inwestować w nowoczesne technologie? O tym między innymi dzisiaj w programie. Zapraszam. A dzisiaj w naszym studiu goście Wanda Jankowska, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz poseł Jacek Żalek, Porozumienie. Witam.
Dzień dobry.
To pan premier nie będzie miał większego uposażenia. Mówię o panu premierze Jarosławie Gowinie, który narzekał, że mu nie starczało do pierwszego, bo premier Morawiecki powiedział, że nie będzie podnoszenia pensji na etatach ministerialnych, a nawet zlikwidowane zostaną nagrody i premie. Jakby pan to skomentował?
Nie, premier nie narzekał, tylko mówił o sytuacji, w której jest niezrozumiałe, że osoba odpowiedzialna za miliardowy budżet, a mówił o ministerstwie, którym kierował przed laty, absolutnie nie w tej koalicji, a musi się borykać ze zwykłymi ludzkimi problemami, dlatego że te nasze pensje, nawet jak bardzo wydają się być ogromnymi, to jednak... No,
bo w relacji do średniej to jest dużo.
W relacji do średniej niedużo, ale dobry zakład fryzjerski zarabia dużo więcej niż minister. W związku z tym, jeżeli ktoś odpowiada za nasze włosy i fryzury, jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Jesteśmy gotowi mu zapłacić godziwą kwotę. Zatem jeżeli nie rozumiemy, że trzeba szanować przedstawicieli własnego państwa, którzy w naszym rozumieniu powinni być opłacani za dobrą pracę, a nie za to, że pełnią swoje funkcje, to powinniśmy się zastanowić nad modelem. A ja jestem zwolennikiem od dawna modelu singapurskiego.
To znaczy?
To jest państwo, tylko przypomnę, które jeszcze w latach 60. było jednym z najbiedniejszych państw świata. A musi w zasadzie nawet jest importowana woda, bo po prostu nie mają tam nic. Dzisiaj są najbogatszym państwem świata. Jest z jednym z najbogatszych państw świata. Ale oni wprowadzili ten system polegający na tym, że politycy są bardzo wysoko wynagradzani, ale nie mogą mieć żadnych związków, czy przez relacje rodzinne,
z biznesem.
W związku z tym są bardzo wysokie kary za korupcję. W związku z tym nie ma tam po prostu korupcji, bo się nie opłaca. Nie opłaca się takiemu politykowi.
No ale zrealizowano w Singapurze bardzo fajne, ciekawe pomysły, które wsparły ten rozwój gospodarczy. Między innymi jeden taki sobie przypominam. Ówczesny szef Singapuru, dyktator, bo to wtedy jeszcze była dyktatura, na 2 lata wysłał wszystkich mieszkańców Singapuru do szkoły. Kazał im skończyć szkołę, zdobyć kwalifikacje po to, żeby ci ludzie więcej zarabiali. I parę takich fajnych pomysłów, nie mówiąc na przykład o podniesieniu kilka razy nakładów na naukę, na uniwersytety, na edukację.
Dlatego system singapurski zacofanego, absolutnie
edukacyjny jest genialny.
Tak, ale z zacofanego państwa, absolutnie zacofanego. Na drugiej szali zawsze podaję Detroit, które wtedy było jednym z najbogatszych znowu państw.
A teraz jest
miast świata. Dzisiaj jest jednym z najbiedniejszych w Stanach Zjednoczonych, z najwyższą przestępczością, z największym socjalem od lat i skutki są w oczywisty sposób widoczne. Albo potrzebujemy w polityce, w naszym państwie menadżerów, którzy są w stanie tymi powierzonymi im zadaniami kierować trochę tak jak przedsiębiorstwami, bo państwo jest po prostu bardzo złożonym przedsiębiorstwem, gdzie trzeba godzić różne racje i od edukacyjnych, zdrowotnych, w zasadzie wszystko poprzez też interesy międzynarodowe.
Z pana poglądem kłóci się też taka idea funkcjonująca w piśmiennictwie wśród ekspertów, że praca w rządzie jest służbą. To znaczy pracuje się tam po to, żeby zdobyć odpowiednie kompetencje. konkurencji, odpowiednią reputację.
No i to jest i właśnie
przez
problem.
To, i przez to później łatwiej jest w biznesie, czego ewidentnym przykładem jest pani minister Anna Streżyńska, która
ale jeszcze,
po swojej pracy ministerialnej błyskawicznie znalazła pracę i znakomite zarobki.
Zgadza się. I to jest właśnie przykład.
Co wybrać?
Na przykładzie Niemiec, państwa, które jest dużo bogatsze, najbogatsze państwo w Europie, i przykład byłego premiera Schrödera, który sprzedał się Moskwie, Gazpromowi dzisiaj kolejny raz, Niemcy łamiąc wszystkie zasady solidarności energetycznej w Europie, tylko dlatego w zasadzie, że jako premier podpisał korzystne kontrakty z Rosją, a w zasadzie była to łapówka z opóźnionym zapłonem. Więc na tym przykładzie widać, że ten model jest bardzo korupcjogenny i jeżeli renta wypłacana przez stronę korumpującą jest wpłacana po wypełnieniu pewnych zobowiązań i po rezygnacji z mandatu, no to sytuacja jest w ogóle tragiczna z punktu widzenia państwa. Absolutnie to jest... Ja wolę zapłacić 10 razy tyle temu urzędnikowi, mając przekonanie, że on nie... Dlatego, że zaoszczędzę setki milionów. Dlatego, że jeżeli daję mu do dyspozycji miliardy i on roztrwoni te miliardy na korupcyjne kontrakty, no to ja stracę dużo więcej niż płacąc mu jakąś godziwą część. I dlatego my niestety popadamy w pewną paranoję. Bo ja się zgadzam. Nieuczciwym, niekompetentnym urzędnikom nie płaciłbym, mało tego, po prostu bym ich wyrzucał na zbity pysk. A na to odwagi nie mam, bo to jest, bo jesteśmy w pewnych zależnościach, relacjach, są układy interesów.
Kropka.
A niestety, jeżeli najpierw
więcej
nie mamy...
Więcej płacić, więcej wymagać.
Najpierw musimy mieć odwagę cywilną i polityczną, żeby zwolnić tych, którzy są niekompetentni, niezależnie od ich szyldów politycznych, a później dobierać menadżerów najlepiej czy z rynku, czy ze świata polityki, płacić im na tyle godziwie, żeby kiedy będą podejmować i ograniczyć ich możliwości późniejszego zarobku właśnie po skończeniu funkcji. Dlatego, że no niestety później tacy politycy... zaciągają zobowiązania wobec państwa, a prywatnie dostają do kieszeni pieniądze później od firmy, która ich zatrudnia. A zaciągnęli zobowiązania wobec państwa. No to jest niestety zwykła korupcja.
Panie Wando.
Może wrócę ja przede wszystkim do zapytania pana na temat gabinetów politycznych. Chciałam podkreślić, że autorem projektu był Kukiz 15. Na razie wchodzi ona do samorządów, prawda, likwiduje doradców i asystentów. Z tym, że zostały również przeprowadzone badania. Około 60 osób, rzeczników prezydentów miast zostało zapytanych, jak dużo tych doradców, prawda, zatrudniają, ewentualnie jak dużo asystentów. I nie jest to aż tak porażające, prawda? Z tym, że Kukiz 15 był przeciwny przede wszystkim nepotyzmowi, bo to przede wszystkim w tym kierunku szło. Stanowiska były obsadzane przez zaufanych ludzi partyjnych, przez znajomych, no tak jak to często mówimy, przez znajomych królika, i to przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Wyliczono, że w skali kraju jest to około 50 milionów złotych na początek. I teraz możemy mówić, czy to dużo, czy to mało, prawda? Dla śmiertelnika, zwykłego obywatela to jest bardzo dużo. W skali budżetu kraju to jest wielkie nic, prawda? Ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Te 50 milionów na dobry początek.
Przez 10 lat
przez
to jest 10, pół miliarda.
Dokładnie.
Jednak, wszystko się,
co się
razem
okazuje,
sumuje.
Najbliższa osoba, która odpowiedziała, bo nie wszyscy rzecznicy udzielali odpowiedzi, kryli informacje, nie podawali zarobków. W związku z tym to są tylko prognozowane, prawda, szacunkowe dane. Ale na przykład w Łomży prezydent zatrudnia dwóch doradców, mówię już to, co jest najbliższe nam, prawda. Brutto jest to płaca 5653 zł. To w zasadzie dwóch doradców i jeden asystent, który również za 3600. Warto by było pójść w kierunku, czy ci asystenci, tak jak pan poseł powiedział, są kompetentni, naprawdę doradzają, są tematycznie związani z pewnymi, prawda, kwestiami, czy tylko siedzą po to, żeby im zapewnić stołki. Myślę, że to jest dopiero początek, kropla drąży skałę, i na pewno Kukiz 15 będzie dążył do tego, żeby ograniczać gabinety polityczne przede wszystkim w wyższym szczeblu władzy. Na pewno więcej pieniędzy znaleźlibyśmy w spółkach Skarbu Państwa i tam by trzeba było się przyjrzeć, ale to, mówię, już jest zadanie dla specjalistów.
W każdym razie premier Morawiecki zapowiada, Mateusz Morawiecki zapowiada ograniczenie liczby wiceministrów, dyrektorów różnorodnych departamentów i w ten sposób chce zaoszczędzić pieniądze. Wywołaliśmy przy tej okazji sprawy samorządowe. To ja zapytam pana posła Jacka Żalka, czy nadal jest pan kandydatem na prezydenta Białegostoku?
Jestem kandydatem na kandydata.
No tak dokładnie trzeba było. Kandydat do kwadratu. Czyli, w takim razie.
Obóz Zjednoczonej Prawicy składa się z kilku podmiotów. Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia, Solidarnej Polski. I w tym gronie będziemy szukać kandydatów. Moje ugrupowanie, w związku z tym, że jestem tutaj jego szefem, zaproponował moją osobę. Zobaczymy, koledzy z PiS-u go rekomendują, koledzy z Solidarnej Polski. Będziemy starali się wyłonić najlepszego kandydata, któremu uda się zmierzyć.
Słyszałem taką pogłoskę, poprosiłbym o komentarz. Bo jedna z partii wchodzących w skład Zjednoczenia Prawicy nie ma wyraźnego kandydata. No i powiedziała, a to zgodzimy się na Jacka Żalka, bo nie wiadomo, czy wygra. Tak to spadnie na niego, a nie na nas. To ewentualna przegrana.
Myślę, że problem jest trochę inny. I raczej wiąże się z tym z ewentualną wygraną. I dlatego cały czas jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia. Dlatego, że chętnych do piastowania funkcji jest wielu, ale zdolnych do udźwignięcia ciężaru, odpowiedzialności już tak wielu nie ma. I to jest właśnie
problem.
Ale
są potrzebne nazwiska mające już określoną renomę, tak to nazwijmy. No tak. Obyte, znaczy mocno ugruntowane w społeczeństwie.
Tak jest. No i pewien... Wiadomo, że wybory polegają też na prowadzeniu dialogu z mieszkańcami, tak? W tym przypadku dużego miasta, które ma różne środowiska, różne interesy i teraz, żeby podjąć taki dialog, żeby umieć się rozeznać, żeby zjednać sobie sympatię różnych środowisk, to wymaga pewnego doświadczenia. Czyli to nie tylko jest kwestia chęci, to jest też kwestia pewnych umiejętności, zdolności pozyskiwania
to
poparcia
z jednej strony, ale z drugiej strony no trzeba, właśnie tu wracam do tego, że czy dane nazwisko gdzieś już funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej.
Oczywiście, że tak,
ma
to znaczenie.
Odpowiednie
bo to...
konotacje. Pozostałe części z obozu Zjednoczonej Prawicy no mają z tym wyraźny problem. Nie mają tak wyraźnych postaci.
Znaczy być może mają bardzo wyraźne, nawet może bardziej jeszcze wyraziste, ale chociażby politycy, którzy są ministrami, ale oni piastują pewne funkcje, które uniemożliwiają pełnienie funkcji takich samorządowych. Zatem moim zdaniem, jeżeli chodzi o pewną trudność, to wynika ona z tego, że ucierają się pewne różnice pewnych... w naszym środowisku są różne
interesów,
środowiska.
No.
Różnych takich interesów, różnych pomysłów na to, jak powinno być miasto zarządzane. Ja mam zupełnie inny pomysł zapewne niż koledzy, którzy być może patrzą na pewne sprawy z innej perspektywy. Moje doświadczenie samorządowe uprawnia mnie do tego, żeby na pewne rzeczy spojrzeć dużo krytyczniej niż kolegom, którym brakuje tego doświadczenia, albo mają je zupełnie inne, bo w innym okresie nabyte. Także tym bym się nie przejmował. Moim zdaniem po prostu powinien być dobry kandydat. A kto nim będzie, to się okaże. Jeżeli będziemy w zgodzie,
czyli sugeruje
mądrze,
pan, że musi być odpowiedni program.
Przede wszystkim dlatego, że kto już personalnie będzie odpowiadał, kto
będzie
wizerunkowo tak, będzie twarzą kampanii, to jest sprawa drugorzędna. Istotne jest to, jaki mamy pomysł, a ten pomysł moim zdaniem powinien być w zgodzie z możliwymi politycznymi rozstrzygnięciami w sejmiku, dlatego że jeżeli uda się w sejmiku zdobyć obozowi Zjednoczonej Prawicy większość, to będziemy w stanie wiarygodnie przedstawić program, który będziemy mogli zrealizować dzięki temu, że będą odpowiednie środki, bo będziemy mieli zapewne wsparcie ze strony rządu, no bo tutaj będzie zrozumienie dla naszych postulatów, ale jeżeli też będzie zrozumienie ze strony marszałka, to wtedy będzie nam dużo łatwiej. Zresztą to, co było siłą naszych poprzedników, to, że mieli możliwość przerzucania takich szybkich pomostów między marszałkiem a prezydentem. To była pewna zaleta. Dzisiaj chcielibyśmy to również wykorzystać, bo to będzie nasza propozycja, że skoro zmienia się teraz oczekiwanie społeczne co do sposobu prowadzenia polityki, to chcemy to wykorzystać, że zapewne nowy marszałek będzie z większym rozumieniem patrzył na prezydenta, który będzie z jego obozu politycznego.
Kukiz 15. Przymierza się do jakiegoś kandydata?
My jesteśmy jeszcze na razie na etapie, prawda, tworzenia dalej pełnomocników powiatowych. Na ten moment zostali powołani koordynatorzy wojewódzcy. Piecze nad nami sprawuje Paweł Kukiz-Szczuciński, zaś trzech koordynatorów wojewódzkich do pomocy. To jest między innymi moja osoba, pan Leoszko i pan Tołwiński. I po prostu na ten moment zdecydowaliśmy, że chcemy na pewno wystawić kandydatów, chociażby po to, żeby jako Kukiz zaistnieć, no bo uważam, że w tym momencie wybory samorządowe również są taką odskocznią, żeby sprawdzić po prostu faktyczne sondaże. To nie jest tak, że my od razu musimy iść po zwycięstwo, chociaż nie ukrywam, że to naprawdę jest kuszące, ale poczekamy i zobaczymy, jakich kandydatów wystawią nasi przeciwnicy, bo zechcemy wystawić osoby bardzo wyraziste, które mają konkretny program i być może zmianę kierunku, politykę innowacyjności i na pewno świeżości poprzez wprowadzenie nowych ludzi. Nie tylko do samorządów, ale i na wyższe stanowiska, prawda, w całym województwie.
Czy Kukiz będzie, mówię o całym stowarzyszeniu, tak, będzie tworzył programy wyborcze dla miast?
Programy wyborcze dla miast zdecydowanie tak, bo to regiony za to odpowiadają i w związku z tym dlatego mamy spotkania koordynatorskie i całościowo muszę powiedzieć, że będziemy skupiali się wokół konwencji, które już są przeprowadzane pod przewodnictwem i patronatem wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki, jak i przewodniczącego Sejmowej Komisji Terytorialnej Andrzeja Maciejewskiego. W związku z 10. rocznicą właśnie drugiego etapu reformy samorządu terytorialnego zaproponowano organizację cyklu seminariów akademickich. Takie seminaria już na przykład odbyło się w Olsztynie. Tematem są kierunki przebudowy administracji publicznej w Polsce. Będą one trwały do końca kampanii samorządowej, bo nie ukrywam, że w programie Kukiz 15 jest zdecydowanie reforma samorządów i to do momentu tego nawet, że jesteśmy za likwidacją powiatów. To nie znaczy, że wszyscy zostaną bez pracy, ale to jest na ten moment przejęcie obowiązków powiatu, część przez gminy, część przez samorząd województwa. To jest wszystko do uzgodnienia i w tym momencie również kończymy trochę z biurokracją i stanowiskami, czyli etatyzmem, tak zwanym etatyzmem i powtarzaniem zadań, które równie dobrze wykonywane są w gminach na etapie zarządu województwa i powielane w samorządach tego typu jak powiaty.
Dziękuję. Za chwilę porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Napięcia w stosunkach z Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i z Ukrainą. We Lwowie odbył się ostatnio marsz, protest przeciwko zmianom w ustawie w IPN-ie, o IPN-ie. Jak państwo komentujecie to, co się dzieje w tej dziedzinie? No, ze strony na przykład jednej z większych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych padła propozycja, jej szef chce lobbować, czy być takim mediatorem w tym konflikcie pomiędzy Izraelem a Polską.
Znaczy, cały czas trzeba pamiętać o tym, że II wojna światowa widziana oczyma Polaków nijak ma się do tego, co przeżyli Francuzi, Holendrzy, Włosi chociażby. Im II wojna światowa kojarzy się z serialem Allo Allo, dlatego że we Francji poza wypiciem i zrabowaniem koniaków i szampanów z rezydencji w zasadzie wojna kojarzy się tylko z kompromitacją na linii Maginota i w zasadzie tam bez wystrzału Francja się poddała, ale też Niemcy nie stosowali jakichś szczególnych represji, jeżeli ktoś politycznie kontestował ich dominacji, zajęcia Francji, to to mógł spokojnie żyć. Natomiast w Polsce był nieprawdopodobny terror. Nie tylko za występowanie przeciwko, ale terror polegał na tym, że sam fakt bycia Polakiem, w każdej chwili można było stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Okrucieństwo jeszcze polegało na tym, że żeby nie krzyczeli Polacy, bo to jest bardzo dumny naród, to gipsowano im usta, żeby w milczeniu, kiedy ich rozstrzeliwano chociażby na ulicach Warszawy. Chodziło o terror, o grozę, o przerażenie, o to, żeby upodlić to społeczeństwo. I dlatego my mamy zupełnie dwa różne punkty widzenia. I teraz tak, Stalin po Jałcie chciał w jakiś sposób wytłumaczyć aliantom, dlaczego doprowadza do eksterminacji państwa podziemnego, jedynego państwa, które było na terenach okupowanych, sprawnego, które podjęło trud chociażby ratowania Żydów i w ogóle walki z Niemcami. To było najsprawniejsze, największe państwo podziemne, które zadało sobie największy trud walki z Niemcami. A Hitler wymyślił narrację, która po dziś dzień pokutuje, mianowicie, że jesteśmy antysemitami i jesteśmy kolaborantami Hitlera. Nie mogliśmy z tym walczyć w żaden sposób, dlatego że byliśmy za żelazną kurtyną i mało tego, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że ta narracja została bardzo przychylnie przyjęta przez aliantów, bo oni oczywiście musieli wytłumaczyć swojej opinii publicznej to, dlaczego najwierniejszego sojusznika, który podjął trud walki od początków wojny, czyli najpierw z hitlerowskimi Niemcami, dlaczego, a później z Sowietami, tak, dlaczego został zdradzony i to w tak haniebny sposób, a byliśmy czwartą armią pod względem zaangażowania. Więc zważywszy, że byliśmy okupowani, a inne państwa, które były większymi armiami, nie były okupowane. Byliśmy największą armią z okupowanych państw. I od początku walczyliśmy. Od pierwszego dnia wojny Polska podjęła ten trud walki. Najpierw z Hitlerem, później ze Stalinem, czyli z Sowietami, które, jak pamiętamy, zdradziecko zaatakowały nas po pakcie Ribbentrop-Mołotow 17 września, czyli 17 dni po Hitlerze. Kolejna przykra sprawa to jest zachowanie Niemiec. Niemcy od razu po II wojnie światowej, żeby zrzucić odpowiedzialność z siebie za skutki ludobójstwa, wymyśliły narrację o tym, że wszyscy są współodpowiedzialni, bo wszyscy wiedzieli o tym ludobójstwie i nikt nic nie robił. I dlatego Polska była tutaj taką czarną owcą, bo nie pasowała do tej narracji, bo my przeciwnie, wbrew temu, co mówiła propaganda niemiecka, opłacana za ciężkie marki, mało tego wymyślona przez byłych SS-manów, którzy służyli już w RFN-ie, w służbach, tajnych służbach niemieckich, a więc tym bardziej ten czarny PR i pomysł na polskie obozy śmierci przecież został wymyślony przez SS-manów, którzy w ten sposób chcieli nas oczerniać. Myśmy z tym nie reagowali, bo byliśmy tak przekonani, że jesteśmy tylko ofiarami i ewentualnie tylko bohaterami, którzy nieśli pomoc swoim współbraciom Żydom, że nawet nam nie przyszło do głowy, że ta narracja może się upowszechnić. A ona się upowszechniła między innymi dlatego, że środowiska żydowskie, które również milczały i które przecież, kiedy Karski informował o skali tego ludobójstwa, kiedy rotmistrz Pilecki specjalnie przedarł się do obozu koncentracyjnego, żeby tam założyć siatkę podziemnego państwa po to, żeby mieć wiarygodne informacje o skali ludobójstwa, kiedy te informacje dostają się na zachód, one zostają pominięte milczeniem, kiedy nasze dowództwo prosi o chociażby zbombardowanie linii kolejowych, które z całej Europy zwoziły Żydów do obozów śmierci, odmówiono. Więc wszyscy byli współwinni poza nami. I dlatego tak łatwo przypisano nam łatkę, żeby sami siebie mogli oczyścić. Myślę, że prawda sama się obroni. Tylko my do pory o tym nigdy nie rozmawialiśmy.
Czy dlatego, że zastosowane metody nie spowodowały niepotrzebnych reakcji?
My nie zastosowaliśmy żadnej metody.
Już pierwsza sprawa wpłynęła.
Ale to nie są żadne metody. Tak naprawdę to rozwinięcie ustawy o IPN-ie jest tylko i wyłącznie rozwinięcie przyjęciem istniejącego już w prawie zapisu mówiącego o tym, że kto lży naród polski, ten ponosi odpowiedzialność. Mało tego, to jest rozwinięcie zapisu proponowanego przez środowiska żydowskie, czyli kłamstwa Oświęcimskiego. Kto neguje fakty o ludobójstwie?
To skoro to było, to po co było?
O to, żeby uwzględnić w tym, bo niestety również środowiska żydowskie są zaangażowane mocno w to kłamstwo polskim Holokauście. Przecież są profesorowie izraelscy, którzy twierdzą nawet tak absurdalne, dopuszczają się tak absurdalnych sądów można to tylko usprawiedliwić ciężką chorobą psychiczną, no ale niestety w swoich państwach są autorytetami, że Niemcy organizowali obozy śmierci po to, żeby chronić ludność żydowską przed agresją Polaków. I chociażby ilustrują to, manipulując, wielka manipulacja rzezi we Lwowie, kiedy ludność ukraińska dopuściła się rzeczywiście nieprawdopodobnej agresji. Takiej samej zresztą, jak później się dopuściła na Polakach w Wołyniu, gdzie rzeczywiście Niemcy interweniowali, ale trzeba pamiętać, że to był Lwów, w którym nie było polskich władz, w którym Sowieci doprowadzili, to znaczy pozbyli się polskich władz, doprowadzili do władzy środowiska zwyrodniałe, skoro dopuściły się takiej rzezi na cywilnej ludności
pochodzenia. Ale pytanie brzmiało, panie pośle, czy zastosowana metoda nie przyniosła skutków odwrotnych?
Ale nie, domaganie się mówienie prawdy, jeżeli wywołuje agresję, nie oznacza, że jest złe. To oznacza, że mamy dużo pracy. To oznacza, że przez 70 lat od Jałty, kiedy to kłamstwo Stalina rozlewało się po świecie, utrwalało się, dlatego że milczeliśmy, bo byliśmy przekonani, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, ale myśmy nie zdali sobie sprawy, że niestety inaczej jest postrzegana rzeczywistość wojenna i nikt nie chce nam uwierzyć, że tutaj był terror, że tutaj za ukrywanie Żydów czy zaniesienie pomocy Żydom groziła śmierć, kiedy w Holandii, we Francji nie groziła śmierć. Im się wydaje, że zaraz, oni wydawali, bo lubili, a my to pewnie wydawali, bo też musieliśmy lubić i mieliśmy z tego satysfakcję. Nie, nam groziła kara śmierci tutaj, a im co najwyżej groziła reperkusja, że nie dostaną trochę pieniędzy. Ale nie groziły im żadne sankcje. I to jest ta różnica. Oni nie są w stanie tego zrozumieć. Oni nie są w stanie zrozumieć, że Polacy byli bohaterami, a oni byli zwykłymi tchórzami. I dopóki, a tego nie zrozumieją, bo tego muszą się nauczyć na lekcjach historii, a tam zostało wyparte to haniebne dziedzictwo. Najpierw zdrady, później milczenia, kiedy było ludobójstwo, a później zakłamywania rzeczywistości, żeby zdjąć odium odpowiedzialności z siebie i najlepiej zepchnąć, gdzie były obozy. Skoro były w Polsce, to pewnie są polskie. I to było najłatwiejsze. To kłamstwo zostało fundowane przez Stalina po to, żeby mordować polskie podziemie. Później zresztą w większości rękoma ubeków pochodzenia żydowskiego. I po to, żeby uwolnić od odpowiedzialności aliantów, którzy nas zdradzili w sposób wyjątkowo niegodziwy.
Panie Wam.
Kukiz 15 może mieć tylko pretensje do poprzednich rządzących, prawda, że nie prowadzili skutecznej polityki, przede wszystkim historycznej, opartej na prawdzie. Teraz mleko się rozlało. Jest potężny kryzys dyplomatyczny. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka podsumował to w wielkim skrócie. Marszałek Terlecki mówi, że zawiódł ich instynkt i zrzuca winę na Kukiz 15. Kukiz 15
na
półtora
Kukiz
roku.
Zrzucany jest odpowiedzialność za tę wrzutkę ukraińską.
Tak, ale
Że ta ustawa załatwia dwie sprawy.
Ale półtora roku, prawda, walczyli o to. Można było wcześniej dyskutować, można było prowadzić dialog, prawda, z jedną, z drugą stroną i doprowadzić w końcu do rozwiązania sytuacji. Musimy się przyznać, że ani Polacy, ani Ukraińcy nie znają historii tamtego okresu. W szkole nie było przedstawianych faktów absolutnie historycznych. Historycznej prawdy nie było. Skąd ci ludzie mają wiedzieć? Ktoś, kto się interesuje, kto doczyta, jak najbardziej. Ale proszę państwa, jest większy problem. Problem jest taki, że premier Morawiecki, chcąc zapobiec, pan pewnie wie, i podjąć jakieś konkretne działania, powołuje nowy twór. Nowoczesny Rządowy Zespół, przeczytam nazwę, Międzynarodowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom inspirowanym nienawiścią na tle różnic narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Przepraszam, kto tą nazwę powtórzy? Nawet skrótu nie jesteśmy w stanie powtórzyć. Więc Kukiz 15 pyta, do czego w takim razie rok temu została powołana Polska Fundacja Narodowa, na którą przeznaczono 250 milionów naszych pieniędzy, prawda, która jasno i wyraźnie miała zadbać o nasz wizerunek, wizerunek Polski za granicą, a nie robi nic. I my teraz znowu powołujemy następny zespół, to naprawdę jesteśmy bogatym krajem. Pieniędzy w brud, prawda, jakbyśmy nie mieli co robić. A może zacząć, czas zacząć prowadzić skuteczną, skoordynowaną politykę historyczną, opartą na prawdzie i zacząć być naprawdę narodem taki, który nie boi się na każde krzyknięcie, prawda, jednej, drugiej, trzeciej strony, będziemy po prostu co chwila odpowiadać. A może zająć się w końcu tym, że jesteśmy państwem suwerennym i ani my nie dyktujemy Izraelowi polityki, prawa, ani Ukrainie i niech przestaną nam w końcu dyktować i wtrącać się w wewnętrzne sprawy Polski. Takie jest stanowisko Kukiz 15 w tej sprawie.
Dziękuję bardzo, a za chwilę porozmawiamy o biedzie. Na koniec o biedzie, ale tej biedzie regionalnej. Ostatnie dane Unii Europejskiej wskazują, że województwo lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie są wśród 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Najbiedniejszy to jest okręg severozapadny w Bułgarii. To było wiadomo, że jak Bułgaria dołączy i Rumunia dołączą do Unii Europejskiej, to tam będą te najbiedniejsze regiony. Ale pytanie brzmi, czy zostanie utrzymany taki program podobny do programu Rozwój Polski Wschodniej? No bo od 2007 roku pięć najbiedniejszych województw Polski Wschodniej wpompowano ponad 5 miliardów euro. I pytanie, czy skoro to nie przyniosło efektu, nadal jesteśmy tacy biedni, to czy dalej pompować te pieniądze? Czy Unia Europejska nie machnie ręką? Nie wiadomo, ile byśmy tych pieniędzy dali, to oni i tak będą najbiedniejsi.
To chyba nie jest to biedny, bo głupi, głupi, bo biedny kiedyś się mówiło, a tylko ile pieniędzy zostanie przeznaczonych, tylko jak zostaną wydane. Ja pamiętam, że myśmy...
Ale to jako... także pokazuje, panie pośle, skalę zapóźnienia tych oczywiście właśnie pięciu wschodnich województw, skoro wpompowanie tylu pieniędzy nie załatwiło tych najważniejszych potrzeb.
Nie, ono nie załatwiło z bardzo prostego powodu. Jeżeli się nie umie wydać i się trwoni pieniądze, to przykro. To nawet gdybyśmy dali 10 razy tyle, to by się nie udało.
Trwonić pieniądze,
była
co to
formacja.
Znaczy?
Trwonić pieniądze, to znaczy wydać parę milionów na budowę lotniska i nie zbudować lotniska, mimo iż ugrupowanie, które sprawuje po dziś dzień władzę w tym województwie, to już ostatnie miesiące, zobowiązało się, bo robiło kampanię wyborczą pod hasłem wybudowania lotniska. I kiedy można było zbudować to lotnisko, kiedy nawet Unia w swoich priorytetach dawała na to, to jesteśmy jedynym regionem w Polsce, które nie ma lotniska. I co nasi politycy nieudolni powiedzieli? Słuchajcie, no ale skoro część lotnisk w Hiszpanii plajtuje, to po co nam lotnisko? Tylko że w Hiszpanii jest 90 lotnisk regionalnych, a to jest porównywalna wielkość państwa do naszego i jeżeli chodzi o potencjał ludnościowy, również porównywalna, a u nas raptem 9, więc różnica jest zasadnicza. Po prostu niekompetencja, 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 no i jeszcze raz niekompetencja i zła wola. Jesteśmy województwem, mimo iż jesteśmy małym, bo potencjał mamy 1 200 000 mieszkańców, więc jesteśmy jednym z mniejszych województw.
Ludnościowo,
ale niestety to jest też minus, dlatego że wszystkie inwestycje u nas są po prostu droższe, dlatego że 1 kilometr nie obsługuje 10 osób, tylko 5, albo na przykład 2 osoby, więc on jest jednostkowo, a generalnie przyznaje się te środki od liczby mieszkańców. Ale jeżeli jesteśmy województwem, województwem, które jest jednym z mniejszych ludnościowo. I jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o wydawanie środków unijnych. Nawet tych środków unijnych. Trzeba pamiętać, że nie jest ich znowu aż tak wiele, bo też musimy odpowiednie proporcje. To nawet nie jest 10% PKB naszego województwa. Czyli my najpierw musimy się nauczyć wydawać swoje pieniądze, a później te 5, 7, może 8%, które dostajemy z Unii. Trzeba pamiętać, że my wpłacamy do Unii czasami dużo większe pieniądze. Także jeżeli chodzi na przykład o szkolnictwo wyższe, więcej wpłacamy niż dostajemy. Dlatego, że nasze uczelnie są na niższym poziomie i po prostu okazuje się, że spijają śmietankę najlepsi. Więc powinniśmy się zdecydować, czy chcemy rozdawać te pieniądze, trwonić i zatrudniać. Chyba o 50% wzrosło zatrudnienie w przeciągu ostatnich 6 lat w Urzędzie Marszałkowskim. To jest jakieś po prostu paranoja, żeby o 100%, prawdopodobnie 100% albo ponad 50% wzrostu zatrudnienia. Czyli jeżeli traktujemy to jako inwestycje w swoje lokalne czy układy interesu, czy partyjne układy interesu, no to niestety taki mamy skutek. Nie mamy menadżerów, nie mamy ludzi z wizją, mamy politykierów, którzy trochę chcą urwać tego sukna i przyciągnąć do siebie, ale nie ma żadnej wizji rozwoju województwa. I to jest smutne. To widać też na przykładzie tych braków współpracy między naszymi małymi regionami, bo mamy w zasadzie nasze województwo składa się z kilku regionów. Tam każdy ciągnie do siebie. Suwalszczyzna do siebie, Łomżyńskie do siebie, Południe do siebie, Białystok swoje interesy. Tu nikt nie myśli kategoriami wspólnoty, że mamy jakiś pomysł na to województwo.
Nie sądzę, że to się zmieni, bo kiedy zostaną wybrane nowe władze województwa, to znowu oczywiście każdy zacznie ciągnąć do siebie, tak jak to w każdej partii bywa, prawda? Ale panie redaktorze, wracamy do punktu wyjścia. Zaczęliśmy program od gabinetów politycznych, prawda? Ktoś tymi pieniędzmi dysponował, ktoś te programy pisał. Być może dobrzy radni byli nie tacy jak trzeba, doradcy nie znający się na niczym. Pamiętamy lotnisko i doskonale pamiętam pana wypowiedź na temat lotniska. Jak pan powiedział, że przehandlowaliśmy lotnisko, to było w mediach, prawda, na rzecz Modlina. Czyli zostaliśmy jedynym regionem bez lotniska, zostaliśmy jedynym regionem bez dróg dojazdowych do Warszawy, bo faktycznie można było się zastanowić. Zamiast wydawać pieniądze na Topolany, na Sanniki, kto z tego rozliczy, pytam. Czy dalej ci ludzie będą bezkarnie po prostu sprawowali dalej władzę? Przewalono ogromne pieniądze unijne. 5 miliardów złotych, prawda? No pięknie, widzimy ładne drogi w Białymstoku jak najbardziej, ale widzimy drugą stronę. Drogi drogami, a proszę zobaczyć coraz więcej powodzi w Białymstoku, bo co? Jesteśmy betonem. Jesteśmy zabetonowani na maksa, gdzie ludzie po prostu mają problem z odprowadzaniem wody, tak? W garażach zalewa, ulice zalewa. Nie wiesz, kiedy wyjedziesz z tunelu i czy wyjedziesz dobrym samochodem. I to mamy po prostu rozdysponowane. Kto z tego rozliczy, pytamy.
Nie ma winnych. Tak to jest, jak niestety jest duży apetyt, a brak możliwości. Dlatego, że ta rozbudowa tych pasów lotniskowych, jakie mamy, bo te buspasy i 4 pasy w Białymstoku, w takim mieście, jeżeli się buduje, to świadczy o braku wyobraźni. Bo tej wyobraźni nie brakowało planistom z lat 80. w PRL-u, dokładnie, gdzie się budowało na przejazd dywizji pancernych. Takie były plany. A nasi planiści później to zostało, nie mieli innych planów i budowali w taki sposób. Dzisiaj nikt tak nie buduje. Białystok rzeczywiście te pieniądze, może to wygląda, to może to imponować pod tym, jak do tej pory była kostka jak kociłby, ale niestety to nie jest
odpowiedź.
Pomysł na to, jak ma się rozwijać.
Rozumiem.
Miasto.
To skoro tak słabo wydawaliśmy, to pytanie, czy Unia zechce utrzymać te programy i zechce jeszcze, że tak powiem, dodawać specjalne pieniądze na Polskę Wschodnią, bo zapóźnienia są, były duże pieniądze, ale źle wydawaliśmy w państwa opinii, to co zrobić z tym fantem?
Znaczy, to jest moim zdaniem nawet nie kwestia pieniędzy. To jest kwestia gospodarności. Do tej pory było przekonanie...
Ale czy Unia da nam te pieniądze,
utrzyma ten
program, czy nie? Do tej
pory było przekonanie, dobra, Unia daje... Oby to jakoś wydać, oby się zgadzało, nieważne na co, najlepiej, żeby to nasi chapnęli. I taki był pomysł na pieniądze z Unii. A to oczywiście od nas zależy. Jeżeli dzisiaj mamy rząd, który mam nadzieję, że będzie upominał się o to, żeby te zobowiązania, które, czyli zrównoważonego rozwoju, czyli wspierania tych regionów, które są najsłabsze, ale mądrego wspierania. Nie na zasadzie, że innowacyjność polega na tym, że w hotelu zrobimy okrągłe łóżka i to jest innowacyjność. To jest po prostu brak zdrowego rozsądku, a nie innowacyjność. Tak były wydawane pieniądze. Niestety koledzy z Platformy i z PSL-u zachłysnęli się tym, że mają kasę i myśleli, że będą mieli ją w nieskończoność. A dzisiaj się okazuje, że nawet nie potrafią ich wydać, bo jesteśmy ostatnim województwem, jeżeli chodzi o zdolność kontraktowania i wydawania unijnych środków.
Kropka. Nie usłyszałem odpowiedzi, ale...
Nic dobrego to w takim układzie nie wróży, bo Unia wydaje pieniądze, prawda, bardzo rozważnie. W związku z tym, skoro nie umiemy skorzystać i albo wycinamy, to w mojej opinii może być to bardzo różnie. Nie chcę być złym
prorokiem. Wydawaniem pieniędzy przez Unię to chyba bardzo pochopne, bo ale... Unia nam nas rzuciła taki, a nie inny sposób. I dzisiaj dlatego tworzą się całe, tak naprawdę dzisiaj z unijnych pieniędzy żyją instytucje, które dysponują tymi środkami, a nie przedsiębiorcy, którzy mogliby...
Państwo, nasz kraj,
to wszystko oceniają, jak z tego, co zostało powiedziane, wynika, problemem jest to, że będzie kłopot z następnymi pieniędzmi na rozwój. Dziękuję Państwu bardzo. Dzisiaj gościliśmy Wandę Jankowską z Kukiza 15 oraz posła Jacka Żalka z Porozumienia. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Dziękujemy.